Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, termin otwarcia Kogiteonu był już przesuwany. Czy znamy ostateczną datę uruchomienia? Bo wiadomo, jak to jest z pieniędzmi unijnymi. Do końca roku wszystko musi być rozliczone.
Tak, rozliczamy cały projekt unijny o wartości ponad 260 milionów złotych do końca roku. Obecnie trwają odbiory służb, prawda, czyli strażaków akurat w tym momencie naszego budynku. Następnie będzie zgłoszenie, mam nadzieję, że w tym tygodniu do Inspekcji Nadzoru Budowlanego, więc no, zgodnie z naszym harmonogramem do połowy stycznia powinny być wszystkie odbiory, wszystkie pozwolenia na użytkowanie. No i potem czeka nas jeszcze zapewne miesięczny okres odbioru od generalnego wykonawcy, zgłaszanie ewentualnych usterek, zgłaszanie poprawek, które należy jeszcze wykonać w budynku. No i później, czyli to już będzie w marzec, powiedzmy początek marca, może koniec lutego, jest kwestia przeprowadzenia Kogiteonu, czy naszych pracowników, do centrum. Oczywiście przetestowania wszystkich maszyn, urządzeń, bo to jest bardzo skomplikowany budynek. Tam są systemy informatyczne, które zarządzają tym budynkiem, dosyć skomplikowane, więc musimy się tego budynku, mówiąc wprost, nauczyć. Co już teraz robimy, ponieważ wiele osób już w Kogiteonie pracuje, zna ten budynek, poznaje go na co dzień. Natomiast no, te ostatnie szlify musimy jeszcze zrealizować właśnie po odbiorze tego budynku. No i mam nadzieję, że jestem pewny, że na wiosnę w pełnym lub częściowym zakresie na pewno Kogiteon oddamy do użytkowania. No pamiętajmy, że Kogiteon to jest wiele przestrzeni. To są wystawy, to są laboratoria i warsztaty, to jest Akademia Dziecięca, to jest również własna restauracja. To jest część konferencyjna, czy część taka wykładowo-konferencyjna, więc na pewno w jakimś harmonogramie po prostu będziemy ten teren oddawać. No a dla mieszkańców od razu po odbiorach tego budynku od generalnego wykonawcy, no cały teren zielony, przestrzeń, która towarzyszy budynkowi, no będzie już od razu dostępna, tak? Więc to też jest dosyć ciekawe, będzie po prostu dosyć ciekawe miejsce akurat na wiosnę dla mieszkańców, dla turystów, ponieważ no jest to obiekt graniczący bezpośrednio z pasem startowym, z lotniskiem Rakowice-Czyżyny.
No jest jeszcze oczywiście kalendarz polityczny, wybory samorządowe. Nie tak dawno marszałek Sejmu mówił, że no najlepszym momentem, tym najbardziej prawdopodobnym momentem, kiedy to wybory samorządowe miałyby się odbyć, to jest 7 kwietnia, czyli możemy założyć, że w marcu pierwsi krakowianie, małopolanie wejdą do Kogiteonu.
No taki był nasz plan, jakby, który wynika też z budowy drogi przez miasto Kraków, przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No myśmy byli gotowi już nieco wcześniej do oddania tego budynku, do jego zakończenia jego budowy. Natomiast musieliśmy poczekać właśnie tutaj do końca października, w zasadzie, a tak naprawdę do połowy listopada, z częściowym pozwoleniem na użytkowanie tego układu drogowego, bo to jeszcze nie jest cały układ drogowy zrealizowany. On będzie zrealizowany właśnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Natomiast dzięki właśnie tej realizacji częściowej, która prowadzi od ulicy Stela Sawickiego koło klubu Kwadrat, możemy właśnie tam te przejazdy techniczne teraz realizować, więc no, dzięki temu udało się złożyć wszystkie dokumenty do pozwoleń. Natomiast rzeczywiście no, jest, towarzyszy nam, jak w każdej instytucji, kalendarz, który wszyscy znamy, tak? Czyli teraz kalendarz polityczny. Natomiast no, my chcemy tak przygotować Kogiteon, żeby to miejsce było po prostu bez wad, tak? Żeby ono było dostępne, żeby było w pełni wyposażone. No i żeby od razu, od samego początku, no, było takim miejscem, którego nasi zwiedzający będą chcieli przychodzić i wracać.
Mówi pan o wyposażeniu. Czy już całe wyposażenie zostało zakupione?
Tak, wyposażenie zostało zakupione. Naszym planem od początku było to, żeby równolegle, co oczywiście jest dużym też wyzwaniem, bo nie mieliśmy takiego komfortu, że nagle najpierw zbudujemy budynek, później go będziemy sobie spokojnie wyposażać. Wszystko się dzieje równolegle. Teraz jeszcze trwają ostatnie prace montażowe na wystawach. W zasadzie całe wyposażenie obiektu zostało już dowiezione. Przejęliśmy wcześniej przestrzeń magazynową, przejęliśmy bardzo dużo przestrzeni od naszego generalnego wykonawcy. No tak mieliśmy zresztą wpisane w umowie, więc magazyny mamy pełne wszystkich elementów edukacyjnych, ale również wyposażenia po prostu takiego bieżącego, czyli mebli, wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa. chociażby wyposażenia dotyczącego sprzątania tego obiektu, który jest olbrzymim obiektem. No my do tej pory przeprowadziliśmy ponad 58 postępowań przetargowych, tylko związanych z wydatkowaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tu mówię o przetargach i 80, bo ostatnio taką statystykę żeśmy sobie robili, i 85 takich postępowań poniżej progu przetargowych, czyli z takich procedur uproszczonych. Więc jakby z tego już widać, że podpisaliśmy ponad 100 umów na to, żeby poza generalnym wykonawcą, żeby po prostu ten obiekt wyposażyć. I rzeczywiście niektóre to są postępowania rzuty na taśmę tak zwane, ponieważ w wielu nam się nie zgłaszali wykonawcy, więc jeszcze nawet w tym tygodniu żeśmy rozstrzygali postępowania, gdzie dostawy są jeszcze przewidziane w następnym tygodniu. Także okres pomiędzy świętami a Nowym Rokiem naprawdę na pewno będzie, tak jak zawsze w naszej instytucji, dosyć aktywny i po prostu będzie wymagał takiego jeszcze dużego samozaparcia, żeby Te środki unijne po prostu wydać, bo to jest warunek, że to jest już taki deadline, że w tym roku trzeba wszystkie środki unijne wydać. No i my to po prostu zrobimy.
Rozumiem, w związku z tym, że teraz trwa wyposażanie tych pracowni, przygotowanie wystawy stałej, tak aby odbiór był już kompletnego budynku łącznie z wyposażeniem, czyli jak będzie wszystko odbierane, to już będzie na 100% wyposażony Cogiteon i to będzie tak, jak zostanie później zaprezentowane. Tak,
jeżeli chodzi o wyposażenie właśnie laboratoriów, te rzeczy, które są montowane, tak, to one są już zrealizowane. Jak mówiłem, wiele elementów luźnych, które potem będziemy rozstawiać po budynku, są zlokalizowane w magazynach, no bo w związku z tym, że trwały prace jeszcze budowlane, to nie chcieliśmy też przykładowo mebli, prawda, rozstawiać po całym budynku, no to jest też, wiąże się z możliwością zniszczenia ich. Natomiast jak tylko odbierzemy budynek od generalnego wykonawcy, to musimy po prostu te rzeczy, można powiedzieć kolokwialnie, porozwozić po budynku, porozstawiać. Natomiast one są już kupione. My żadnych zakupów większych, bo prawdopodobnie poza jakimiś bieżącymi, bo zawsze coś wyjdzie, prawda, to jest nowy budynek, my się go uczymy, no nie zamierzamy nawet kupować w przyszłym roku.
Dwa razy pan użył tego sformułowania, uczymy się tego budynku. Rozumiem, uczą się państwo również tych interaktywnych wystaw, tego jak działają laboratoria, jak to wszystko będzie funkcjonować. Już teraz?
Tak, no bo budynek jest skomplikowany, także z jednej strony mamy bardzo takie zaawansowane technologie związane chociażby z wykorzystaniem energii, więc to jest jakby jedna strona tego medalu. Natomiast no teraz testujemy wystawy, które są właśnie montowane. One się kończą, koniec ich montażu będzie w następnym tygodniu, czyli tak na ostatnią chwilę. No ale niestety jakby też prace naszego wykonawcy powodowały to, że ci, którzy montują, musieli się troszeczkę opóźnić z wejściem. Więc my się po prostu uczymy tych eksponatów również, mimo tego, że żeśmy w zasadzie byli od samego początku, je projektowali wraz z wykonawcami. Więc tu bardziej chodzi o kwestię, czy te nasze założenia w tych eksponatach po prostu się sprawdzą, no bo jest istotne, żeby te interakcje dla dzieci były po prostu atrakcyjne, więc to jeżeli chodzi o wystawy, natomiast jeżeli chodzi o laboratoria, to też mamy bardzo skomplikowane urządzenia typu dygestoria, czy urządzenia do różnych doświadczeń chemicznych, do fizycznych, obrabiarki, prawda, które również będziemy prezentować dzieciom. Ostatnio, gdyśmy chodzili po budynku tutaj z władzami województwa, to w zasadzie wyszło na to, że dobrze by było nawet nasz warsztat wewnętrzny pokazać, bo mamy też warsztat, który będzie naprawiał eksponaty, bo zakładamy jak wszędzie, że one w jakiś ten sposób będą ulegały awariom, czy też samoistnie, czy też ze strony użytkowników. No zawsze tak jest w tych centrach, ale będziemy też produkować własne eksponaty, będziemy produkować własne gadżety, więc te obrabiarki, które mamy naprawdę takie mocno zaawansowane, no nawet one właśnie tym naszym gościom ostatnim, którzy już chodziliśmy po tym budynku, no wydały się tak atrakcyjne, że zasugerowali, że może tamte dzieci, tym dzieciom pokazywać też te urządzenia, bo one po prostu no są takie wyjątkowe. Tak? Mamy na przykład jedno urządzenie w taką obrabiarkę water jet, czyli urządzenie do cięcia wodą, które naprawdę robi olbrzymie wrażenie, bo to jest, ma to wielkość 3x4 metry, plus jeszcze kilka urządzeń dodatkowych, więc same te urządzenia technologiczne, no myślę, że one już się będą cieszyć dużą popularnością. No mamy też nawet zgłoszenia od naszych partnerów z uczelni, że chętnie ten nasz budynek zobaczą właśnie od środka, tak? Zobaczą te, w cudzysłowie, bebechy tego budynku, jego trzewia, ponieważ no mamy tam bardzo fajne i takie nowoczesne, niespotykane nawet jeszcze w budynkach w Polsce rozwiązania, jak co najmniej zbiornik lodu, tak? To jest dolne źródło pompy ciepła, którego w żadnym budynku publiczny w Polsce jeszcze nie ma. To będzie pierwszy taki budynek.
To jeszcze za moment wrócę do wyposażenia i do tych laboratoriów, do tej wystawy stałej. Ale teraz jeszcze przez moment o tym, co na zewnątrz. Rozumiem, że dach, no i to otoczenie zielone, to już są projekty zamknięte, no bo to nie są chyba skomplikowane. O, no, dach jest pewnie bardziej skomplikowany, no ale to już jest pewnie zakończone.
Tak, to już jest dawno zamknięte. Mamy tam edukacyjny plac zabaw, też, który myślę, że będzie dużą atrakcją dla okolicznych mieszkańców i dla gości. No właśnie ten zielony dach z widownią, gdzie będziemy mogli realizować. Zresztą ja też zaraz wspomnę o ciekawym projekcie, który jest przygotowany przez Województwo, Politechnikę Krakowską i wielu różnych partnerów, jak zagospodarować, odnowić ten pas startowy, ponieważ on jest dosyć mocno zniszczony. My też chcemy jako Cogiteon z tego korzystać. No, nasza widownia właśnie jest ukierunkowana na pas startowy, żeby tam realizować różne wydarzenia edukacyjne. Jest ciekawe doświadczenie przy współudziale właśnie chociażby z Politechniką Krakowską. Natomiast no, trudność, która gdzieś wyszła w trakcie realizacji, no to był odkryty schron z II wojny światowej. Też musieliśmy przygotować dodatkowy, szybki projekt realizacji, czy też wyeksponowania tego schronu, jego zabezpieczenia. Udało się to zrobić. Generalny wykonawca dostał dodatkowe oczywiście zlecenie, ażeby oczywiście ta firma, która realizuje ten teren zielony, żeby zabezpieczyć ten schron zgodnie z wytycznymi konserwatora. No i to się też udało, czyli zaraz obok nowego, nowoczesnego, naprawdę budynku z XXI wieku są relikty, prawda, z II wojny światowej. Myśmy je wyeksponowali. Będą tam tablice informacyjne, które tutaj przygotował również znany chyba wszystkim profesor Wielgus, który się tymi fortyfikacjami krakowskimi zajmuje, więc przygotował taki tekst, prawda, przygotowaliśmy różne rysunki, no tak, żeby przybliżyć troszeczkę historię tego miejsca, no które jest wspaniałym miejscem, no my też tą historię chcemy tutaj pokazywać, nie chcemy być tam wrogami tego miejsca, prawda, bo tak jesteśmy czasami postrzegani, że będziemy tam niszczyć, nie, my chcemy po prostu właśnie, żeby przyciągnąć tam turystów, przyciągnąć mieszkańców, żeby właśnie poznali to miejsce, lotnisko Rakowice czy Żyny. Zaraz obok nas w zasadzie mamy widok z okna. Powstaje wspaniała inwestycja, nowa inwestycja Muzeum Lotnictwa Polskiego, czyli tak zwany heksagon, tak? Więc to jest zaraz w sąsiedztwie. My to widzimy po prostu z okien naszego budynku, więc no, to będzie, myślę, wydaje taki ciekawy, edukacyjny kompleks dla każdego.
Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Daty otwarcia były przesuwane, no ale to już wiadomo, to już wielkich zmian nie będzie do końca roku. Inwestycja musi być rozliczona, no a potem prawdopodobnie pierwszy kwartał otwarcie już i pierwsi krakowianie, pierwsi małopolanie, którzy będą mogli zajrzeć do środka i skorzystać.
Na wiosnę, także zakładam raczej, że ten początek drugiego kwartału, albo drugi kwartał, na pewno nie pierwszy, bo pierwszy no to koniec marca. Myślę, że tutaj jednak będziemy jeszcze testować budynek. No musimy być pewni, że to wszystko, co oczywiście możemy część budynku otworzyć, pewnie będzie pierwsze, będzie otwarta i udostępniona część konferencyjna, bo to jest akurat już gotowe, tak? Tutaj to musimy coś tam robić, natomiast no, chcemy też do tego podejść tak spokojnie, żeby po prostu to centrum było od początku no, na wysokim poziomie, tak, żeby nie było wpadek żadnych, jak udostępniamy. Jednak to są dzieci i bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, nowej, najbardziej spektakularnej instytucji kultury województwa małopolskiego, no bo to nic tak dużego i spektakularnego w ostatnich latach nie powstawało. Jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Mówiliśmy już o tych sprawach związanych z wyposażeniem, tych infrastrukturalnych kwestiach. Cogiteon to stała wystawa o człowieku, 6 laboratoriów, o czym pan mówił, szklarnia, pracownie naukowe, akademia dziecięca, przestrzeń konferencyjna. No jak się wydaje, ta wystawa stała o człowieku z setką interaktywnych eksponatów będzie najbardziej spektakularna. Jakie to będą interaktywne eksponaty? Możemy wymienić?
Tak, no się tych wystawa w zasadzie dzieli się na takich 5 części, które dotyczą różnych aspektów. Nie, my to nazywamy, że to jest wystawa o marzeniach człowieka, czyli dotyczy pytań, można powiedzieć, które zadaje sobie ludzie na co dzień, tak? Powiedzmy na przykład, jak się czujesz, tak? No to jest wystawa, jak sama nazwa wskazuje, o tych zagadnieniach związanych z organizmem człowieka, o tym, jak funkcjonuje, jak jest narażone na infekcje, tak? Bo tutaj pokazujemy te kwestie na infekcjach. Potem mamy wystawę mówiącą, czy część wystawy, drugie pomieszczenie, które mówi o interakcjach, tak, pomiędzy, czyli co nas łączy, tak, czyli pokazujemy jakby zjawiska istotne z punktu widzenia społeczności, tak, czyli jak powstawało na przykład, czyli będą to eksponaty, bo każdy eksponat jest interaktywny, tak, to jest takie nasze założenie, że każdy z tych 100 eksponatów jest interaktywny, jest w różnej formie interaktywny, próbowaliśmy te eksponaty tak przygotować, żeby wszystkie były mechaniczne, czyli większe, żeby była mechaniczna, no nie zawsze da się tak zrobić, więc część będzie mniejsza, część, na szczęście, multimedialna, ale ciekawa, prawda? To nie będą gry, prawda, na tablecie, tylko to będzie raczej wykorzystanie ewentualne ekranów i elektroniki. I w tej części właśnie, co nas łączy, pokazujemy, jak właśnie powstawały społeczności, ale też mówimy o na przykład o napływie, przecież natłoku informacji, tak, jak radzić sobie z informacjami, które do nas docierają, jak je selekcjonować, jak właśnie wyłowić z tego prawdę, z tego natłoku informacji. No my teraz przetwarzamy chyba w ciągu dnia więcej informacji niż nasi niedawni przodkowie jeszcze kilkaset lat temu przez całe życie, tak, więc jakby to są no, olbrzymie ilości informacji, które człowiek musi, a mózg się po prostu nie zmienił, tak, od kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu w zasadzie tysięcy lat, więc jakby no z tymi problemami sobie jakoś próbujemy poradzić, no i pokazujemy to na wystawie, tak? Następna część wystawy mówi o tym, jak zmieniamy świat, czyli no, odpowiadamy na to pytanie, jak zmieniamy świat, czyli pokazujemy te pozytywy i negatywy funkcjonowania człowieka. Można, będzie tam na pewno coś ciekawego dla fanów elektryczności, czy fanów zjawisk, które na co dzień towarzyszą wykorzystania, przetwarzania energii, bo nie produkowanie energii, bo często się mówi, no my też tutaj z naukowcami współpracujemy, więc ta informacja edukacyjna, która towarzyszy każdemu eksponatowi, jest sprawdzona też przez naukowców, tak, żeby no nie było na przykład takich lapsusów właśnie jak produkowanie energii, no bo człowiek nie wytwarza energii, on po prostu ją przetwarza, tak, to jest jeden z wielu tam aspektów, tak jak mówię, będzie pięć rodzajów wystaw, na każdej wystawie, to jest ciekawe, mamy tak zwaną strefę ciszy. Pierwotnie miała to być strefa, taka przestrzeń, osobne pomieszczenie, w której miało być odpoczynek, tak? Natomiast uznaliśmy, że no trochę szkoda tych przestrzeni, jednak jest to ciekawa przestrzeń, więc każda z nich będzie eksponatem osobnym. Zazwyczaj będą dotyczyły to takich rzeczy, które właśnie wymagają tego wyodrębnienia, wyciszenia, czyli na przykład eksponat nietoperz, który będzie mówił o tym, czy to jest tak naprawdę eksponat, to jest kilka urządzeń, które właśnie są w tej przestrzeni ciszy, które pokazuje, jak działa echolokacja, tak? Światło, sen, no tam będą takie rzeczy, które no, trzeba się troszeczkę wyciszyć, zejść na bok. I ostatnia przestrzeń taka też ciekawa, ja nie o wszystkich mówię, no bo to bym musiał o tym mówić tutaj przez godzinę, natomiast ta część, jak to sobie wyobrażasz, to jest taka akurat przestrzeń, ostatnia część wystawowa, która jakby daje największe pole do popisu, jeżeli chodzi o różne wyobraźnie, o budowanie, o tworzenie różnych rzeczy, będzie tam zabawa z magnetyzmem, z piaskiem, z wodą, z różnymi po prostu takimi elementami, które będzie można budować i troszeczkę dojść samemu do jakiegoś finału, tak, do jakiejś tam rzeczy, którą chcemy zrobić. Natomiast mówimy też o metodzie, bo to od początku, jak żeśmy pracowali nad Centrum Nauki, to było istotne, żeby pokazać, jakby czym jest sama nauka, tak, że nauka to jest często pasmo błędów, to nie jest tak, że to, co my teraz widzimy, to z czego korzystamy, to były jakieś przebłyski tylko geniuszu, tylko to jest efekt ciężkiej pracy, często efekt pracy, która polegała na właśnie popełnianiu błędów, na brnięciu w ślepe uliczki. Też nawet taki eksponat będzie o tym, metodzie naukowej, labirynt metody naukowej to się dokładnie nazywa, gdzie będzie można się trochę zgubić, tak? Że idziemy za jakąś ideą, się okazuje, że to ślepa uliczka. No tak, żeby też dzieci, młodzież w jakiś przystępny sposób mogły zrozumieć, że nauka no to jest ciekawe wyzwanie także dla młodego umysłu. No to jest jakby wystawa stała, która no naprawdę na wiele pytań ciekawych odpowie. Myślę, że ciekawą rzeczą jeszcze tylko dodam jedną rzecz, ponieważ my jesteśmy centrum małopolskim, tak? Więc chcemy pokazać te zjawiska, które dzieją się w regionie, więc próbowaliśmy w zasadzie, to się nie da oczywiście zrobić w każdym eksponacie, ale w eksponatach, których da się pokazać Małopolskę, nasze dziedzictwo, próbujemy to pokazać i dodatkowo to będzie taka, mi się wydaje, że bardzo ciekawa rzecz dla gdzie niespotykana w innych centrach nauki, przynajmniej ja takich rzeczy nie znam, to są tak zwane skrytki. Będzie można znaleźć pewne informacje poukrywane w eksponatach, czy też w scenografii wystawy, gdzie będzie, powiedzmy, taka gra z naszymi zwiedzającymi i będą mogli się dowiedzieć coś więcej, a także zgadywać, odpowiadać na pytania, tworzyć i odpowiadać na pytanie, jak sobie wyobrażają przyszłość, bo to jest jakby takie dla nas ciekawe pytanie, które chcemy zobaczyć, jak w 2023, 2024 roku, w zasadzie 2024, 2025 i tak dalej, będą sobie nasi zwiedzający, szczególnie młodzi ludzie, wyobrażali przyszłość. Zweryfikujemy to oczywiście za 10, 15, 20 lat, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie, tak? Czego nie wiemy, czego się spodziewamy, czego po prostu nikt nie przewidział. No ten, kto przewiduje, no po prostu jakby nam największe wtedy z tego efekty i zyski.
Zakładam, że w Cogitalonie będzie można spędzić cały dzień, bo oprócz wystawy stałej są laboratoria, oczywiście są pracownie naukowe i tak dalej, ale czy państwo już tak liczyli, ile może zająć przejście tej wystawy stałej o człowieku, ile to trzeba tak, będzie? Dwie, trzy godziny?
Tak, no my tak zakładamy, że przeciętny zwiedzający spędzi u nas na samej wystawie stałej, bo my nie chcemy jej dzielić na te przestrzenie. To jest na razie jedna przestrzeń podzielona na te 5, można powiedzieć, pomieszczeń. Natomiast no chcemy to udostępnić jako wystawę jedną. Podejrzewamy, że będzie to trwało, tak przynajmniej z naszej praktyki, około 2 do 3 godzin, jak mówi pan redaktor. I też tak chcemy sprzedawać bilety, tak, bo ta przestrzeń jest pod ziemią, więc ona jest ograniczona, jeżeli chodzi o liczbę osób, więc tam mamy specjalne systemy wprowadzone, które zliczają nam ludzi, więc musimy z pewnym takim zapasem sprzedawać te bilety, czyli nie na full, tak, no bo też nie chcemy wprowadzać na godzinę, nie mamy takiej w ogóle możliwości, to jest zbyt duża przestrzeń, żeby osoby gdzieś tam wprowadzać z godziny, no są takie centra nauki mniejsze, gdzie przychodzi się na przykład na 11, chodzi się tam przez godzinę i potem trzeba wyjść, tak. My tutaj chcemy zostawić swobodę, ale przewidujemy, że średni taki czas pobytu to jest właśnie około tych 2,5 godzin. Mamy też, co jest takim pozytywem, z jakby przestrzeni wystawy dostęp chociażby do kawiarni, tak, gdzie będzie można rzeczywiście sobie coś tam takiego mniejszego zjeść, wypić, prawda, jeżeli ktoś się zmęczy tym chodzeniem. Są też miejsca, gdzie można jakby odpocząć, tak, co jest dosyć istotne przy takiej, no bo to jest po prostu męczące dosyć chodzenie po takiej wystawie, na pewno i z niej korzystanie. A to jest, tak jak mówię, to jest około 2,5 do 3 godzin. Oczywiście mogą się znaleźć osoby, które tam spędzą i cały dzień, tak? Więc to jakby wszystko zależy od tego, kto jak mocno chce wchodzić w każdy eksponat. Jeżeli będą osoby, które będą chciały przeczytać chociażby informacje, to jest też nowość taka, jeżeli chodzi o centra nauki, to państwo też się przekonacie już niedługo, że nasze informacje edukacyjne nie są pokazywane, że na przykład ten eksponat to działa tak, tak i tak i tu widzimy zjawisko takie. Każdemu eksponatowi, co oczywiście wymagało olbrzymiej też pracy naszych pracowników, za co oczywiście dziękuję, towarzyszy historia, tak? Czyli pokazujemy jakieś zjawisko, które jest na pozór niezwiązane z tym eksponatem, opisujemy jakąś historyjkę, nawet jest to dialog czasami, no tak, żeby jednak zachęcić do przeczytania tego, co jest na tej informacji.
Biorąc pod uwagę to, że mówimy o instytucji publicznej, ta średnia cena biletu, pewnie jeszcze nie mają państwo cennika opracowanego, ale to będzie taka średnia jak w innych instytucjach tego typu, publicznych, no pomijając centra nauki, no ale porównywalna z instytucjami kultury.
Tak, no myślę,
w
że
Krakowie.
No cena będzie taka, żeby też każdy mógł korzystać z centrum nauki. No jak pan redaktor słusznie wspomniał, jesteśmy instytucją publiczną. Oczywiście taka nowoczesna instytucja i te zaawansowane dosyć te eksponaty, no generują koszty, prawda, utrzymania tego, natomiast no, jesteśmy instytucją kultury województwa małopolskiego, no musimy być dostępni dla wszystkich, nie tylko dla choćby Krakowian, tak, ale osób też spoza Krakowa czy spoza województwa, więc na pewno będziemy otwarci i te ceny dostosujemy do po prostu takich realiów, jakie są obecnie, tak?
Powiedział pan, że całość zamknie się w 260, no może trochę więcej niż 260 milionów, to w tych ostatnich dniach jeszcze wykonawcy coś wyszarpią, że to już ostateczna suma Cogitalonu.
Nie, to ostateczna, co jest kwota projektu unijnego naszego, który mamy zrealizowany. Oczywiście w tym są również wszelkie wydatki związane od początku z zakupem gruntów, także to nie tylko to, co robi teraz Cogitalon. Oczywiście większość środków, bo około 200 milionów złotych, trochę powyżej, to jest praca generalnego wykonawcy i to podstawowe wyposażenie, zagospodarowanie terenu. Natomiast no około tych 40 milionów, 45 to jest właśnie wyposażenie, które i wystawy, wyposażenie laboratoriów, które teraz realizujemy i takie wyposażenie codzienne po prostu do, nawet kupujemy zwierzęta i rośliny, ponieważ mamy laboratorium przyrodnicze i firma już nam te zwierzęta hoduje, tak, gdzieś na razie utrzymuje je u siebie, no bo nie możemy ich na budowę zapłacić, te zwierzęta. Tak, no tam będzie laboratorium przyrodnicze, więc mamy teraria, akwaria, nie ssaki, ale gady, płazy, rybki i nawet owady, ponieważ właśnie montowane jest w tym tygodniu fornikarium, no czyli to jest dom dla mrówek, tak można powiedzieć w skrócie. No właśnie, bo chcemy pokazywać różne też organizmy żywe. Będziemy dużo mówić o genetyce, mamy fajne doświadczenia dotyczące właśnie genetyki. Natomiast tu też chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy zapoznali, użytkownicy zapoznali się właśnie z różnymi zjawiskami też przyrodniczymi. No i będziemy mieć właśnie własne zwierzęta, co też oczywiście ich utrzymanie. Tutaj weterynarze, tak, to jest wiele różnych aspektów, które musimy też tutaj przyjąć. No będzie taki mini zoo, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście w Kogiteonie. No to już nawet te wszystkie urządzenia są już zamontowane, właśnie akwaria, te wiwaria wszystkie, bo wiwaria to jest jakby całość akwaria, teraria. Natomiast no jeszcze nie są, wiadomo, wypełnione tymi zwierzętami, tak, no ponieważ no musimy najpierw mieć te warunki, już jak odbierzemy budynek, ale właśnie one są już dla nas hodowane. I tak samo roślinność, która będzie w szklarni.
A czy znane są już szacunkowe koszty utrzymania Kogiteonu?
Tak, tak. No to jakby budżet Kogiteonu jest przyjęty na następny rok, to jest na poziomie około 15-16 milionów złotych. Całość utrzymania budynku, z tego 10 milionów stanowi dotacja, no zgodnie z naszym planem obecnym, dotacja województwa. To oczywiście może się zmieniać w górę, w dół. No najpierw musimy te pierwsze miesiące przeżyć, no zobaczymy, jakie będą koszty też energii, bo to ma dosyć istotny wpływ. No zakładamy, że te rozwiązania takie proekologiczne w jakiś sposób ograniczą te koszty. Natomiast no myślę, że pierwsze pół roku da nam takie już dosyć dużo odpowiedzi, czy te nasze plany, te środki są realne, czy nie są realne. No będziemy również prowadzić nasz sklep naukowy. Zachęcam każdego do korzystania z tego sklepu. Wydajemy własną książkę ze znanym autorem. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto to jest. A umowę z wydawnictwem mam podpisane. Teraz ta książka się kończy. Myślę, że znany w Krakowie autor, który też pisze książki dziecięce i tutaj współpracuje z nami, czy w zasadzie z naszymi współpracownikami, którym się też za to dziękuję, bo to jest takie zaangażowanie nie tylko w inwestycje, w budowę tego centrum, co oczywiście wszystkim najwięcej czasu zajmuje, ale też są te działania merytoryczne i w zasadzie tutaj nasi pracownicy bardzo mocno w tej książce się po prostu przyczynili do powstania i treści merytorycznych. To będzie książka dotycząca zjawisk w jednym z naszych laboratoriów, tak? No mamy gdzieś w przyszłości zamiar wydać takie książki dotyczące każdego z laboratoriów, z każdej naszej działalności. Natomiast to jest o pierwszym laboratorium i ona po prostu będzie dostępna. To nie jest książka nasza promocyjna, tylko to będzie książka, która wyda wydawnictwo zewnętrzne, będzie dostępna po prostu we wszystkich księgarniach.
Skoro pan o tym mówi, no to warto też przypomnieć, że Kogiteon już od dawna prowadzi projekty edukacyjne. Jest obecny w tej przestrzeni, powiedzmy to, społeczno-szkolnej, tak ją nazwę.
No tak, no dotychczas w zasadzie od 4 lat jeździmy po szkołach. Robimy to za darmo, robimy to w ramach projektu naszego właśnie unijnego. To było jedno, poza inwestycją, o której tutaj pan redaktor wspominał, czyli budową centrum, jego wyposażeniem, też tam były środki na właśnie promocję poprzez właśnie pokazy jeżdżenia na różne wydarzenia, ale do szkół przede wszystkim. Myśmy do tej pory jakby dotarli z tą ofertą, z tymi pokazami do ponad 100 tysięcy, już grubo, ponad 100 tysięcy uczniów z Małopolski. Tutaj nasz projekt RPO jakby w listopadzie się właśnie skończył, natomiast realizujemy teraz projekt, który dostał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To się nazywa Coś Wisi w Powietrzu. To jest skierowane do 7,5 tysiąca uczniów. Trwa właśnie, obecnie trwają te wyjazdy. No też się cieszą dużą popularnością, po prostu w zasadzie nie możemy tam się odgonić od tych telefonów. Kolejny projekt, który będzie realizowany w następnym roku, również z WFOS-u, też mamy już na to dofinansowanie, mam umowę, to jest Morze OZE, to są kolejne wyjazdy do szkół, które dotyczą w tym razem odnawialnych źródeł energii. Przygotowujemy razem z Województwem Małopolskim, który zaprosił nas do współpracy, z czego się bardzo cieszymy, kolejną edycję projektu Zawodowa Małopolska, gdzie będziemy realizować, takie przynajmniej jest plan i to wspólnie tutaj z Urzędem Marszałkowskim przygotowujemy. To będą warsztaty, pokazy w Kogiteonie dla ponad 1500 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, więc szkół branżowych przede wszystkim. Więc to jest rzecz, którą właśnie też chcemy realizować. No i przede wszystkim przygotowujemy się do napisania dużego projektu, na które są środki w programie regionalnym. Ten konkurs jeszcze nie został ogłoszony. No chcemy to nazwać, na razie to się nazywało Kogiteą w zasięgu, natomiast pewnie trochę nazwa się zmieni, ponieważ tutaj mocno, to będzie taka trochę kontynuacja chmury edukacyjnej, która nie ma swojego osobnego finansowania obecnie w programie operacyjnym. Natomiast chcemy wspólnie realizować ten projekt z uczelniami wyższymi Małopolski, którzy i uczelnie wyższe będą skierować swoje takie wsparcie, warsztaty, różne takie zajęcia u siebie w uczelniach dla szkół ponadpodstawowych. Natomiast no my tutaj będziemy robić te pokazy. No chcemy mieć jakby zapewnione środki na to, żeby być obecnym w szkołach przez najbliższe lata. To ma być projekt do 2029 roku. No ponieważ uważamy, że jednak jakby na pewno nagle się ten popyt na to nie zmniejszy, tak? I nie chcemy też odzwyczaić szkół, że nagle Kogiteon będzie tylko dostępny, czy nasza oferta będzie dostępna tylko u nas. Natomiast rzeczywiście to mamy taki warunek wewnętrzny postawiony, że to, na to musi być finansowanie zewnętrzne, takie działania zewnętrzne, na takie działania poza budynkiem, poza Kogiteonem, tak?
Do końca roku Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon zakończone, rozliczone, później odbiory. No i wreszcie pierwsi Małopolanie będą mogli zajrzeć do środka, jak już ustaliliśmy na początku, drugiego kwartału. Tak,
w drugim kwartale, panie redaktorze. Nie mówmy dat, dobrze. Bo potem te daty gdzieś właśnie, jak już my wcześniej mówili, krążą. Lepiej się naprawdę dobrze przygotować do tego i dać ofertę, która po prostu będzie od razu ciekawa i nie będzie naznaczona jakimiś wpadkami, tak? Bo pierwsze wrażenie jest najważniejsze.
Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkim przy okazji wesołych świąt, spokojnych, rodzinnych.
Bardzo dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.